To jest podcast Score in the City, podcast o muzyce filmowej. Dzisiaj we wspaniałym towarzystwie Łukasza Maciejewskiego, który jest krytykiem, który jest dziennikarzem filmowym, teatralnym, publicystą i autorem niezwykle lubianych przez czytelników książek opowiadających o ludziach sztuki, o artystach, o aktorkach przede wszystkim, ale o aktorach także. Natomiast ja cię chcę, Łukaszu, namówić na rozmowę o muzyce filmowej i bardzo się cieszę, że to zaproszenie przyjąłeś. Dodam jeszcze, zanim ci pozwolę powiedzieć cześć, dzień dobry, że jesteś związany z polskimi festiwalami filmowymi, które mają wiele muzycznych akcentów. Od lat też piszesz sporo o filmie i zauważasz, i słyszysz muzykę filmową, co mnie ogromnie cieszy. Witaj w moim świecie.
Po tak pięknym przedstawieniu mogę powiedzieć tylko dzień dobry. Cieszę się, że jestem w twoim podcaście.
Łukasz, zastanawiam się, jakim narzędziem z twojej perspektywy jest muzyka w filmie? Bo piszesz o filmach na poziomie emocji, na poziomie intelektualnym, na poziomie warsztatu, na poziomie przeróżnych powiązań, między innymi tych, jakie mają kino i teatr oraz ludzie. I w tym wszystkim jest ten klej, jak mówią niektórzy kompozytorzy, muzyka.
No to wielokrotnie ów temat wraca w rozmowie o tym, czym jest muzyka w filmie, jaką pełni funkcję. Trochę sobie nie wyobrażam kina bez muzyki filmowej. Chyba najbardziej plastyczny przykład to jest nasze spotkania z wykopaliskami kina, czyli z filmami niemymi. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że tam musi być muzyka grana przez tapera, czy przez jakąś orkiestrę na żywo, albo wklejona do filmu, że no spróbujcie państwo obejrzeć film niemy bez muzyki. Szczerze mówiąc, jest to bardzo skomplikowane, bardzo trudne. Przyzwyczailiśmy się do muzyki w filmie, akurat w przypadku kina niemego to są trochę inne parametry. I nawet jeżeli to jest muzyka, bo przecież coraz częściej też pojawiają się filmy, ja bym to nazwał, z fonosferą, czyli tam nie ma nutek.
Jak Strefa Interesów trochę jest takim filmem.
Nie ma melodii, nie ma piosenek, albo są, to jest też inna kategoria piosenki, nie komponowane specjalnie dla konkretnego filmu, tylko pożyczone z innych przestrzeni muzyki pop na przykład, ale film niemy, film bez dźwięków, film bez zakomponowanych dźwięków, zakomponowanych w jakimś konkretnym celu, no prawie nie istnieje. Więc tak jak sobie trudno wyobrazić filmu bez aktorów, bez scenografii, czyli jakiejś wizji plastycznej, bez kostiumów, czyli ubioru bohaterów, znowu zaplanowanego, nieprzypadkowego, tak samo bez muzyki, no ja sobie nie wyobrażam kina. Inna rzecz, ale to już pytanie do ciebie, bardziej do specjalistów, czy ta muzyka czasami przeszkadza, czy jest jej za dużo, czy jest jej za mało, ile jej powinno być, ale myślę, że ponieważ nie ma takiej jednorodnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, bo gdyby była, no to podejrzewam, że większość chciałoby realizować ten cel, no to również obecność muzyki w kinie jest zagadką, jest niedokończoną opowieścią i ciekawym pytaniem.
No jak mówisz, czy tej muzyki nie jest za dużo, czy ona nie przeszkadza, to od razu przychodzą mi słowa Krzysztofa Komedy do głowy. A będziemy o nim rozmawiać, bo przecież kierujesz artystycznie festiwalem filmowym imienia Krzysztofa Komedy, Grand Prix Komeda, Ostrów Wielkopolski. Zawsze na początku lata się tam spotykamy, aby porozmawiać z kompozytorami również, czyli mamy filmy, mamy pokazy, mamy reżyserów często, ale mamy też kompozytorów i to jest taka ciekawa zbitka. No i Krzysztof Komeda mówił, że muzyka w filmie powinna być tylko tam, gdzie jest konieczna i raczej powinno jej być za mało niż za dużo. To jest moim zdaniem, jak mnie pytasz, to jest moim zdaniem taki dzisiejszy problem kinematografii, że tej muzyki jest trochę za dużo. Mamy taki przesyt i chociażby dla mnie Oppenheimer jest takim przykładem filmu, który byłby lepszy, gdyby muzyki było mniej, ale wiem, że się narażam, bo wielu fanów Oppenheimer ma. A zdarza ci się, recenzując filmy, rzeczywiście usłyszeć czasem coś takiego, że czujesz, że w recenzji miejsce dla muzyki jest absolutnie konieczne?
Wielokrotnie pisałem o muzyce filmowej w takich recenzjach zwyczajowych, kiedy uznawałem, że warto o tym napisać, że muzyka pomaga. To jest, no, oglądamy film, najprościej rzecz ujmując, ale wcale to nie musi być epitet zabarwiony ujemnie. Nie wiem, John Williams, prawda? No to jest bardzo taka ilustracyjna muzyka, która opowiada, jeśli jest scena melodramatyczna, no to my płaczemy. Ennio Morricone przecież, co tu dużo, co tu daleko szukać. Zacznijmy od największych. Był tego rodzaju kompozytorem. Jeżeli ktoś wyciąga spluwę, to jest inny rodzaj muzyki i my już ją słyszymy. Nawet ja teraz ją słyszę, kiedy do ciebie mówię. I wtedy my takiej muzyki oczekujemy. No może być muzyka, która jest kontrastem. I wreszcie, właśnie wręcz przeciwnie. No to już jest bardziej skomplikowane, bo wtedy trzeba się liczyć z tym, że widz będzie zdezorientowany, jeżeli to pełni funkcję dramaturgiczną określoną, znaczy to zdezorientowanie widza jest wpisane w cenę, no to bardzo dobrze, no to widać, że taki był, takie założenie. Gorzej, jeśli to nie jest intencjonalne i my nie wiemy dlaczego, na przykład w scenie pocałunku jest jakaś szarpanina nerwowa, wywiedziona z dźwięków, które słyszymy, z owej fonosfery nawet, bo to nie musi być kompozycja oryginalna, tylko to mogą być bzyk jakichś owadów, które nas irytują. Więc to są te momenty. Znamienne jest to i dlatego lubię wytrzymać do samego końca, że najciekawsze fragmenty muzyki, takie rzeczywiście, które by się chciało zachować w sercu, w duszy i potem odsłuchiwać w domu, pojawiają się w napisach końcowych. I nawet Grand Prix Commenda zdarzało się, że ja bardzo prosiłem jurorów, żeby naprawdę z dużą uwagą słuchali napisów, bo są to tak dobre tematy, które nie wybrzmiewają w filmie, bo są zagłuszane przez dialogi, przez wybuchy, przez nie wiem co jeszcze. Natomiast ten temat muzyczny jest w Wołyniu, na przykład temat trzaski, pamiętam, no to była właściwie ta końcówka. Te ostatnie minuty filmu wcześniej tej muzyki było bardzo...
Ale to jest ważny moment. Nie lekceważyłabym tego momentu w kinie, bo z tym momentem też człowiek wychodzi. To jest taki ostatni akord, taka kurtyna i nie bez powodu, wiesz, w Oscarach, jeśli Akademia Filmowa mówi, co się może wliczać, na przykład piosenka, to wlicza się także do tej rywalizacji oscarowej taka piosenka, która jest na napisach, mimo iż nie ma jej w filmie. Ale to nas sprowadza do takiego też wniosku, który myślę jest gdzieś fascynujący, że muzyka filmowa jest tajemnicą i mimo prawie 100 lat jej istnienia, muzyki filmowej, nie kinowej, tylko filmowej, liczonej gdzieś tam mniej więcej od końcówki lat 20., tak na poważnie, wciąż nie wiemy, jak ją powinna się robić. Chciałam cię zapytać o Commedę. To jest takie nazwisko, które tyle razy pada w ciągu roku kulturalnego w Polsce, że wręcz nieprawdopodobne, że ten człowiek odszedł od nas ponad 60 lat temu. A my o nim wciąż pamiętamy. Pamiętają o nim też młodzi muzycy, gdzieś tam czerpiąc z niego. Pamiętają o nim reżyserzy, myśląc sobie, kurczę, gdyby mi się przytrafiło. Coś takiego jak duet Polański-Commeda. To wygrałbym los na loterii. To jest niesamowita postać dla polskiej kinematografii. Choć pracował przecież w kinie raptem 10 lat.
To jest niezwykłe, że 60 do 60 filmów przez te 10 lat skomponował muzykę, więc jeżeli mówimy o pracowitości, o talencie, a jeszcze koncerty, a jeszcze bardzo niehigieniczny tryb życia, który prowadził, więc to już jest w ogóle niezrozumiałe, jak to wszystko się ze sobą łączyło i jak ten skromny, introwertyczny facet, który kompletnie nie miał takiej postury gwiazdora, nie chciał tego. I słusznie, bo w tym czasie pewnie komponował albo myślał dźwiękami. Z jednej strony jest uznawany we wszystkich rankingach, płyta Astigmatic postrzegana jest jak dotąd za najwybitniejszą polską płytę z muzyką jazzową. I ja należę do tego grona, który wielbicieli tego albumu, którzy zgadzają się z tym bardzo. No i to, co zrobił dla kina. Grand Prix Comeda to jest festiwal, który pewnie by nie istniał bez Tomasza Lacha, pasierba Krzysztofa Comedy, syna Zofii Comedowej Trzcińskiej. I korzystam z okazji, że pan Tomasz zawsze jest w Ostrowie Wielkopolskim, żeby porozmawiać z nim, bo za chwilę nie będzie już osób, które będą pamiętały Comedę, albo będzie ich coraz mniej. Bo chodzi o ciekawą rzecz. Grzebałkowska w swojej świetnej biografii też tego nie dotknęła. Zauważ, że tego faceta, może to jest jakiś fenomen, tego faceta nie mam. Widzimy jakiegoś mężczyznę w okularach, blondyna, efektownego, ale jakby rozmytego. On nie ma charakteru, nie? Jak bardzo często, nie wiem, mówi się powiedzmy o środowisku Comedy. Chłasko, który przecież odegrał pewną rolę w tym, że Comedy już nie ma, niestety, albo przedwcześnie odszedł. Ta cała straszna historia amerykańska, łącząca się z tym, że również wtedy przecież spadkobiercy Comedy odsprzedali Warnerowi prawa do dziecka Rozmary, a jak mi powiedział ostatnio pan Tomek Lach, kołysanka z dziecka Rozmary i jeszcze ten temat taki westernowy z The Riot, czyli niedokończony.
Czyli z tego drugiego filmu powstającego w Stanach.
95% wpływu w Stantiem. I rodzina Comedy kompletnie nie może z tego czerpać, spadkobiercy Comedy, bo to, żeby zostały wszelkie prawa przekazane wytwórni Warner na leczenie Krzysztofa Comedy wówczas, żeby można go było przewieźć do Polski.
Więc to jakiś fatum po prostu.
Tak. Więc zostaje te 5% z pozostałych, ale to też pokazuje, jaki to jest kaliber. Ten jeden utwór, Lullaby, z dziecka Rozmary, który no, znają wszyscy na całym świecie. No, inne utwory równie wybitne, zdecydowanie mniej. Ale no, wrócę do poprzedniej myśli. Ten facet bez właściwości i ta muzyka, która jest naprawdę nieprawdopodobna. Cieszę się, że z nami na Grand Prix Comeda współpracuje firma GAT, ponieważ oni kolejne jakieś, wydawałoby się, że już naprawdę o tym Comedzie było wszystko. I inspiracje, i retrospektywy, i nowe odczytania. A nagle na winylach wydany przepięknie ten koncert Bled, na jakieś czeskie występy. Wiem, że kolejne będą się ukazywały tyle lat po śmierci przecież. Kolejne ukazywały prezenty dla miłośników Comedy. No i fantastycznie, że jeszcze na przykład w tym roku będzie Michał Urbaniak, nie wiem czy wiesz, będzie członkiem jury, który przecież był w tym zespole Comedy, więc jeszcze dotykamy, jest już coraz mniej, już nie ma Tomasza Stańki, nie ma tych artystów, którzy tworzyli i sekstet, i kwartet w części, niektórzy jeszcze szczęśliwie są. Jacek Ostaszewski, ale no, muzyka zostaje i ona jest wzorcem muzyki filmowej tak naprawdę, bo mówiliśmy na początku za dużo, za mało, a nawet jeżeli w filmach Polańskiego zwłaszcza jej było dużo, to ona była inteligentnie, ponadczasowo, jak się miało okazać, bo wtedy przecież panowie o tym nie wiedzieli, wstawiona i u Skolimowskiego inaczej, w filmach duńskich inaczej, ten duet Polański Comeda i inni, staramy się na festiwalu pokazywać stare, takie mniej znane filmy, a to Janusza na swetera, a to krótkie metraże, a to filmy animowane, do których komponował, czy Prawo i Pięść. No, to są sytuacje, no bo mamy wspólnych przyjaciół, kompozytorów, zapraszamy ich do Ostrowa. No jedna, dwie muzyki, trzy muzyki w roku, to jest naprawdę dużo. Tym bardziej, że ten rynek nie jest bez dna. I nagle taki Comeda, który, nie wiem, no tak mu chyba spod palca to wychodziło. I to jest, warto zwrócić uwagę, różnorodna muzyka. Nie ma czegoś takiego, no podzieliłbym zasadniczo na dwie kategorie. Jest ten przysłowiowy Morricone, czy Zygmunt Konieczny. Od pierwszych dźwięków raczej wiemy, że to jest on. trudno się pomylić. Ale u komedii ja bym nie powiedział. No jest być może coś takiego jak feeling komedowy, taki właśnie jazzowy bardzo, ale...
W latach 60. jazz w ogóle był muzyką filmową, więc łatwo byłoby...
Tak, ta muzyka jest bardzo różnorodna. Właśnie ciekawa na przykład jest muzyka w filmach Skolimowskiego. Tak różna od tego, co Komeda robił dla innych.
Ten ostrów, co zawsze przypomina pan Tomek, jest miejscem, w którym się Komeda zakochał w muzyce, czy usłyszał ją tak na poważnie i stwierdził być może już wtedy w swojej chłopięcej głowie, że to może być coś, czym się będzie chciał zająć. Grand Prix Komeda to jest takie wydarzenie, które właśnie daje na pierwszą linię frontu kompozytora, co się też bardzo rzadko zdarza przy festiwalach filmowych w ogóle, ale ma też największą finansową nagrodę dla kompozytora polskiego za dokonania z ostatniego sezonu. I no, takiej nagrody drugiej w Polsce nie ma, mimo iż wiele osób, jak wiemy, i wiele wydarzeń do tej muzyki filmowej dotyka. Ale ja chciałabym cię zapytać o coś, czego ja doświadczyłam, a moi słuchacze jeszcze nie, a być może chcieliby, a czego się nie dowiemy z mediów społecznościowych, z informacji prasowych, o atmosferę tego festiwalu, o kulisy, o to, co on i jak on, właśnie to środowisko filmowe z muzycznym, spaja.
Bardzo mi na tym zależało, odkąd otrzymałem propozycję objęcia tej zaszczytnej funkcji. Festiwal zaczął się dużo wcześniej, ale on miał inny charakter. Dla mnie kontrowersyjny, bo tam wyglądało to tak, że było, nie wiem, 20 filmów w konkursie. Jury spotykało się, wysyłane były te filmy na płytach DVD, jury spotykało się w jeden wieczór i podejmowało werdykt. Nie jestem zwolennikiem i nie przyjeżdżali kompozytorzy. Może na zakończenie właśnie po odbiór nagrody, to na pewno. Nie chcę komentować, bo to robili moi poprzednicy, więc pewnie taka była ich... Taki był ich pomysł na ten festiwal. Mój jest inny. Mniej to filmów, wyrazista selekcja, ale taka, żeby ktoś, kto jest nominowany do nagrody Krzysztofa Komedy z autografem Komedy, czyli no, jest sporo festiwali, które mają Komedę w nazwie, kilka na pewno, ale polegają głównie na prezentacjach koncertowych, na wydarzeniach stricte muzycznych, filmowych też, ale tutaj mamy bardzo wyraziście to ustawione, że mamy powiedzmy 6 czy 7 filmów, w tym roku 7 filmów, i tutaj najważniejsi są kompozytorzy. Ja parę lat kieruję tym festiwalem, a mam poczucie, że w tym momencie, kiedy na przykład informowałem kompozytorów o tym, że otrzymują nominację do Grand Prix Komeda, no już nie zdarza się, żeby ktoś zapytał, a co to za festiwal. To się szybko jednak rozniosło, że to jest miejsce, w którym no niesłychanie ważna, a już zwłaszcza Magdo, dzięki twojej popularyzatorskiej idei i misji, też wiele osób wie, kim są kompozytorzy muzyki filmowej, jak są ważni, ale nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce, żeby właśnie, no jest oczywiście wspaniały festiwal muzyki filmowej, ale ma inną,
misję.
Swoją nagrodą, ale to są wielkie koncerty, to są twórcy ze świata. U nas kierujemy ten konkurs, nasze zainteresowanie na kompozytorów muzyki filmowej w Polsce. Oni przyjeżdżają, w tym roku będą naprawdę wszyscy, przynajmniej zapowiedzieli, zawsze coś może wypaść. I tutaj, pomimo że będziemy gościli wspaniałych artystów, będzie i aktorzy, i Mateusz Więcławek, i Dorota Stalińska, i Robert Więckiewicz się zapowiada, no i reżyserzy oczywiście, i jury mamy prześwietne, to jednak najważniejsi są kompozytorzy muzyki filmowej. Jeżeli rozmawiamy z aktorami, z reżyserami, z twórcami filmów, to rozmawiamy o muzyce filmowej. Jurorów bardzo proszę, oni też to wiedzą, bo to są nieprzypadkowo dobrani artyści, żeby słuchali muzyki, nawet jeżeli już widzieli film, żeby go jeszcze raz obejrzeli, ale nastawiając się na wsłuchiwanie się w muzykę, A ponieważ to nie jest Warszawa, to nie jest Kraków, to nie jest Wrocław, Ostrów nie jest dużym miastem, wyjątkowo urodziwym jak Wielkopolska, bardzo dobrze w moim przekonaniu zarządzanym, bo to jest miasto, które postanowiło, że będzie stawiało na kulturę. Nie jest to niestety bardzo częsta strategia włodarzy miast, a ponieważ mieli tego komedę, to stawiają na komedę, bo to chodzi nie tylko o festiwal, który w dużym stopniu miasto finansuje, traktując to jako najważniejszą imprezę w kalendarzu wydarzeń kulturalnych, ale ten komeda jest i na muralu, i pewnie ma powstać podobno pomnik, i różne instytucje go mają, a w gruncie rzeczy, tak szczerze mówiąc, Ostrowianie też o tym wiedzą, są inne miasta, które by nawet bardziej mogły się przyznawać do komedy, typu Poznań, czy Warszawa, czy Kraków. Tam był rzeczywiście w czasie liceum, szalenie ważne jest to, że rozkochał się w jazzie, że zaczynał pierwsze koncerty, że z Ostrowa wyruszył do Krakowa, ale w Ostrowie poznał, czym jest jazz. No, są bardzo ważne i nic nie jest nadużyciem, ale no, Ostrów zrobił to, czego nie zrobili inni, bo równie dobrze wyobrażam sobie taki festiwal wcześniej mógł wymyślić Poznań chociażby. Ale wspaniale, że to jest w Ostrowie, bo zapytałaś mnie o tę atmosferę. To jak ten festiwal funkcjonuje, polega na tym, że jesteśmy w takim biosystemie wzajemnym, życzliwości, uśmiechów, przenikania się, rynek, przechodzą i mieszkańcy Ostrowa, i artyści zaproszeni. Nie ma takiej sfery my wy oni, nie ma wibrumów, nie ma...
czerwonych dywanów.
Nie ma. Jest oczywiście konkurs, co zawsze jest jakimś swego rodzaju napięciem, ale to wszystko przebiega w takiej atmosferze wzajemnej życzliwości, zrozumienia, ferii śmiechów, doskonałej muzyki, bo przecież tych koncertów jest więcej niż jeden, w tym roku chyba 3 koncerty będziemy mieli. To jest czas, kiedy jesteśmy razem i bardzo dobrze się ze sobą czujemy.
Dzięki twojej pracy i takiemu kierowaniu uwagi na ludzi, którzy są związani z filmem, widzowie coraz więcej wiedzą o różnych też zawodach filmowych, bo na festiwalach, z którymi współpracujesz jako dyrektor artystyczny, czy w innej funkcji, pojawiają się nagle na scenie nie tylko reżyser i aktorzy, tak jak to zawsze bywa na tych dużych, dużych imprezach, ale pojawiają się, nie wiem, autorzy scenariusza, scenografowie, kostiumografowie, kompozytorzy właśnie, drudzy reżyserzy, cała ta paleta. Myślisz, że może wpływać na naszą wrażliwość filmową, a w konsekwencji, jak sądzę, w ogóle na naszą wrażliwość, to, że zechcemy my, widzowie, poznać film lepiej od środka. Bo ja cały czas myślę o tym, co możemy jeszcze zrobić, żeby jakoś wychować na przykład bardzo młode pokolenie na wrażliwych dorosłych. I kiedy zabieram dzieci do kina, zawsze pilnuję, aby one do końca obejrzały napisy końcowe. Nie tylko dla muzyki, która tam jest, ale także, żeby zrozumiały, że ten film zrobiło dla nich kilkaset osób. A to też nie jest taka wiedza powszechna. Warto się zatrzymać na tym, nie tylko co oglądamy, ale też jak to zostało zrobione i nad pytaniem, co to w nas robi.
Absolutnie tak, warto i trzeba. Jestem przekonany na tyle, na ile się da, bo to chodzi też o budżety, te festiwale, które organizuję, a w tym momencie to jest aż 5 imprez, których jestem dyrektorem. Bardzo mi zależy na tym, no naturalnie, akurat rozmawiamy w Cieszynie podczas Kina na Granicy, więc tu jest plejada wielkich nazwisk typu, nie wiem, Żmijewski, Więckiewicz, Topa, Hyra, Jowita Budnik, Ola Popławska, no Marian Dziędziel oczywiście, to są top of the top plus reżyserzy, ale jest pani Przedpełtska-Bieniek z twojej branży, wspaniała konsultantka muzyczna. Bardzo dbamy o to i wiele innych autorów, autorek, Anna Palka, kierowniczka produkcji, którzy tworzą to, ten system naczyń połączonych, bo bez tych funkcji nie ma filmu. Pani Ewa Maciejko na spotkaniu z Januszem Majewskim, ona była drugim reżyserem, mówiła o tym, i jak ona sama czuje, że jest ważna. Jeżeli festiwale filmowe nie będą hołubiły twórców, których oczywiście przeciętny słuchacz, widz nie kojarzy. No ale tak jest wszędzie. Rozmawiasz ze mną. Ja to rozumiem, bo jakby jestem reprezentantem tego festiwalu i odpowiadam za program Grand Prix Comeda, ale przecież moje pomysły musi ktoś realizować. I to jest, dotyczy to tej tyłówki filmu, o której mówisz, że namawiasz dzieciaków, żeby oglądali te i sobie przeczytali, albo nawet ziewnęli, ale zobaczyli, ile ludzi pracuje nad filmem. Tak samo nad organizowaniem takiego festiwalu jak Grand Prix Comeda. Niektórzy mają ważniejsze funkcje, nie wiem, zajmują się, Maria Szeląg jest dyrektorką całego festiwalu, ale są też osoby, które ściągają kopie, przygotowują program, robią korektę plakatów. To jest aż tyle osób, które pracują po to, żeby teraz pan Maciejewski coś mądrego albo niezbyt mądrego powiedział. I tak samo jest w filmie. I tak samo jest w pracy kompozytora. No, zobaczymy. To jest nie temat na naszą rozmowę, ale za 2 lata co będzie ze sztuczną inteligencją, bo być może rzeczywiście to jest lekko przerażające. Komputery będą pisały muzykę na 4 orkiestry i zrobią to perfekcyjnie i wtedy jest naprawdę duży strach. I to jest, to zostawmy, prawda? Bo to jest ogromny temat, ale w tym momencie jeszcze, bo zarazem nie wiemy, może tak wcale nie będzie, na pracę kompozytora również składa się, jak doskonale wiesz, praca mnóstwa osób i konsultantów, i muzyków, i ludzi, którzy dokonują miksu dźwięków, no to nie jest nigdy jednostkowe.
Dobrze, że tak skończyłeś, nawet z tym wtrętem o sztucznej inteligencji, bo ja chciałam właśnie powiedzieć, że to się wszystko zawsze sprowadza do człowieka i od człowieka wychodzi. O tym mówił mi pięknie Paweł Mykietyn kilka tygodni temu, kiedy zapytałam go, jak on zaczął, i powiedział, wszystko się zaczyna od człowieka. Chyba, że się zaczyna od osiołka, to też tak czasem bywa. Na koniec chciałam cię zapytać o twój taki moment nie do zapomnienia z Grand Prix Comeda. Jesteśmy tuż przed tegoroczną edycją. Moim takim, jednym z najpiękniejszych momentów, ja tutaj nie wymienię żadnego spotkania z legendami, które tam już były, z Andrzejem Korzyńskim chociażby, chociaż te też są w mojej głowie, ale chyba tak najsłodziej wspominam taki moment, kiedy na napisach końcowych właśnie pojawiła się ta część związana z tym pionem całym muzycznym i ludzie zaczęli klaskać. To się pojawia na Camera Image, jeśli ktoś bywał, to wie, że zawsze w momencie, kiedy pojawia się pion operatorski, słychać brawa i to się naturalnie zupełnie stało na Grand Prix Comeda właśnie w momencie, kiedy się pokazało nazwisko kompozytora i całej jego ekipy. I tak mi się zrobiło bardzo ciepło w sercu. To jest taki mój moment nie do zapomnienia. A twój?
Świetnie, że o tym mówisz. Ja wczoraj przeczytałem w social mediach taki post mojej znajomej fotografki, która była na projekcji na jednym z bardzo dużych festiwali prestiżowych, projekcji dyrygenta Andrzeja Wajdy i była oszołomiona negatywnie niestety, że w momencie publicznej zachowywała się skandalicznie w momencie, kiedy bohater grany przez Andrzeja Seweryna pojawił się nago, albo kiedy bohaterka grana przez Krystynę Jandę miała a w filmie Atak Paniki ludzie reagowali skandalicznie, po prostu szydzili, śmiali się, no były jakieś komentarze i jakby to kompletnie nie korespondowało z festiwalem filmowym, gdzie wydawałoby się, przychodzą ludzie świadomi. Mówię o tym, bo bardzo się cieszę, że ten Ostrów Wielkopolski ma fantastyczną publiczność. To są ludzie, którzy przede wszystkim czekają cały rok na ten festiwal, którzy piszą do mnie przez cały rok, czy będzie, kto będzie, właśnie w social mediach, zadają znakomite pytania, przychodzą na te filmy. To jest dla nich wielkie święto i ta reakcja, o której mówiłaś, też na to pokazuje. Natomiast gdybym ja miał wskazać takie momenty wielkiego wzruszenia, to powiedziałbym, że to są momenty, w których wręczamy nagrodę za całokształt twórczości. To już jest też moja kadencja, wcześniej tej nagrody nie było i powiem ci, że to jest dla mnie ogromnie istotne i przejmujące zarazem, bo przecież jednym z pierwszych laureatów, pierwszym był Zygmunt Konieczny, ale był Jana P. Kaczmarek, kiedy otrzymywał tę nagrodę, był w fantastycznej formie, bardzo szczęśliwy z tej nagrody. Wydawało się, że właśnie wrócił do Polski, jakoś sobie ułożył tutaj rodzinne sytuacje, że będziemy teraz się bardzo nim cieszyli, jego pracą. Radość, wręcz egzaltacja Henryka Kuźniaka, który okazał się, on tak fantastycznym.
Został stałym bywalcem festiwalu z wyboru.
My go pokochaliśmy, bo pana Henryka Kuźniaka, przypomnę, Wabanki, Seksmisja, filmy Andrzeja Barańskiego, filmy Feliksa Falka, nie da się nie kochać jego cudownej małżonki, pani Krystyny. I tak bardzo się cieszymy, że to się właśnie stało takim stałym motywem. Mam nadzieję, że w tym roku również pan Henryk ze swoją małżonką przyjadą do nas, bo to jest też wymiana pokoleń. No i też nie zapomnę łez Andrzeja Korzyńskiego. Znowu tutaj poruszam temat czegoś, co jest tkliwe i poruszające, bo przyjechał do nas wyjątkowo szczęśliwy. On sam mówił, że nagroda, którą mu przyznaliśmy, a to przecież jest legenda i nie mówię o Akademii Pana Kleksa i o Franku Kimono i o Mydełku Fa, tylko mówię o Żuławskim, o Wajdzie przede wszystkim, ale mnóstwo innych twórców. No absolutna legenda muzyki filmowej. Mówił, że to jest w ogóle pierwsza tak naprawdę nagroda, jaką on w życiu dostał. On dostał kiedyś rzeczywiście nagrodę na festiwalu w Gdyni, ale nie chce się do tego przyznawać, bo ona była dlatego, że nie mógł dostać nagrody za Człowieka z marmuru. Ponieważ wówczas dano mu za muzykę, z której nie był zadowolony, jako taką nagrodę pocieszenia. To była polityczna decyzja. Natomiast u nas tę nagrodę na Grand Prix Kameda pan Andrzej Korzyński traktował jako rzeczywiście podsumowanie swojej drogi. Pamiętam, co mówił, że jest bardzo takim prostolinijnym, mocno stąpającym po ziemi facetem, ale wzruszył się, rozpłakał. A nikt nie mógł przypuszczać na czele z panem Andrzejem, że to będzie też ostatnia nagroda. Bo ja kilka miesięcy później był w znakomitej formie. Pół roku później zadzwoniłem, że chciałem, dokładnie pamiętam, pokazać film na Srebrnym Globie, film Kuby Mikurdy, Ucieczka na Srebrnym Glob, i zaprosić. I usłyszałem wtedy: panie Łukaszu, ale ja chyba umieram. Nikt mi w życiu tak nie powiedział przez telefon. Wyobrażacie sobie państwo, co to są za słowa, jak obciążające. I pan Andrzej Korzyński tydzień później odszedł, więc już nie było mowy, że no i te ostatnie słowa też ze mną zostaną. A jeszcze bardziej poruszające jest to, że byli razem, nierozłączni, państwo korzyńscy, pani Sylwia Korzyńska i pan Andrzej, i kilka miesięcy temu odeszła również pani Sylwia, więc to są takie niezapomniane chwile, że naprawdę czasami trzeba się spieszyć. Trzeba pamiętać o naszych mistrzach, doceniając aktualności i kompozytorów, którzy pracują, którzy są w napędzie twórczym i którzy odpowiadają za bieżący repertuar, sięgać pamięcią wstecz i bo tak jak w tym zbanalizowanym wierszu księdza Twardowskiego, naprawdę może się okazać po prostu, że za chwilę za szybko nam znikną. Więc w tym roku również będziemy wspominać Andrzeja Korzyńskiego i innych kompozytorów, bo przeszłość i komedę przede wszystkim, przeszłość spotyka się z teraźniejszością.
Tak, pan Andrzej jest i Krzysztof Komeda jest, mimo iż ich już z nami fizycznie. Nie ma to wszystko na Grand Prix Comeda. Jeśli macie wolny czerwcowy tydzień, to naprawdę warto. A atmosfera jest zupełnie daleka od wielkich miast. 10-15 czerwca, Ostrów Wielkopolski. Bardzo ci, Łukaszu, dziękuję za to spotkanie i za tą rozmowę. No i cóż, ja mówię do zobaczenia, ale mam nadzieję, że w imieniu moich wszystkich słuchaczek i słuchaczy również.
Tak, a ja ci bardzo dziękuję, że współpracujesz z Grand Prix Comeda. Magda prowadzi przede wszystkim naszą galę. Robi to wspaniale. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że możemy z Magdą współpracować już parę lat i mam nadzieję, że przez kolejne lata również, więc... Tym samym i ja ci bardzo dziękuję.
Bardzo się cieszę. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.